Pojawiły się pytania, więc spróbuję udzielić odpowiedzi tak, jak mi to Duch Święty pokaże. Mam nadzieję, że mi się to uda. Pytanie pierwsze. Czy mogę modlić się za osobę, która popełniła samobójstwo i czy wyłącznie w kościele, czy też w domu? Myślę, że tak, że możesz się modlić za taką osobę nawet w domu i jeśli czujesz, że Bóg ci to pokazuje i przychodzi ci ona na myśl i widzisz, że ta modlitwa nie przynosi jakichś złych skutków, nadmiernych stanów depresyjnych, rozpaczy, nie dręczą cię jakieś takie myśli, które są dla ciebie nie do zniesienia. Jeśli czujesz, że masz w tym pokój i że Duch Święty potwierdza ci tą modlitwę i tą osobę przez to, że dajesz radę się modlić za tą osobę, to nawet możesz w domu, w kościele również na pewno. Co innego, gdyby to było zbyt trudne dla ciebie, zbyt jakieś rozpaczliwe i nagle pojawiły się stany, których byłyby dla ciebie nie do zniesienia. Wtedy lepiej się wycofać i poradzić kogoś, czy jakiegoś kapłana, czy przewodnika duchowego, czy kogoś, kto ma doświadczenie w modlitwie stawienniczej, co robić. I może lepiej wtedy w kościele się modlić albo we wspólnocie. Trzeba obserwować siebie samego, jakie są skutki takiej modlitwy i po nich też rozpoznawać, czy Duch Święty daje tutaj łaskę. Gdy ktoś jest bardzo chory po wypadku, rodzinie religijna, proszę o modlitwę. Mogę modlić się sama, czy prosić o wspólną modlitwę, wspólnotę, ewentualnie w kościele? Nie wiem, czy dobrze rozumiem to pytanie. Oczywiście, że tak. Jeśli ktoś jest chory po wypadku i domyślam się, że jest z rodziny też religijnej, można się modlić w każdej sytuacji za taką osobę i trzeba na pewno. Nie ma tutaj jakichś... Nie wyczułem w tym pytaniu żadnych niepokojących oznak. Jeżeli syn jest uzależniony, czy mogę się za niego modlić w domu, czy wyłącznie we wspólnocie lub kościele? Mogę i w domu, ale też trzeba się obserwować, czy ja mogę znieść tą modlitwę, czy też potrzebuję jeszcze innych osób do tej modlitwy. Jeśli widzę, że mogę znieść tą modlitwę, to mogę się modlić również w domu i na pewno trzeba, za syna szczególnie. Oczywiście, że tak. Jaki rodzaj modlitwy powinien mieć miejsce i czy w ogóle modlić się za osobę upośledzoną umysłowo, która jednak zdaje sobie sprawę z grzeszności, a nie chce się poprawić? Każdy rodzaj modlitwy za taką osobę może być dobry. Podobnie jak w poprzednich przypadkach trzeba obserwować własną duszę i czy się ma oznaki łaski. To znaczy, czy towarzyszy mi pokój, jestem w stanie znieść tą modlitwę, dobrze ją znoszę, modlę się i widzę po jakimś czasu, że ona też przynosi jakieś skutki. Ten czas może być bardzo rozciągnięty, nawet w latach. Jak upominać z miłością, kiedy nie dociera? W każdym upominaniu, kiedy upominamy, musimy sobie zdać z tego sprawę, że możemy mieć nieświadomą intencję szybkiej przemiany jakiejś osoby albo efektu naszego upominania. I to jest, każdy z nas ma jakiś tam egocentryzm ukryty w takiej modlitwie. Kiedy ja na przykład o kogoś upominam, to najpierw wyrzekam się owoców efektu. Tak się tego nauczyłem. Znaczy nie upominam po to, żeby widzieć, że to naprawdę dotarło. Daję komuś słowo i zostawiam to. Zostawiam go w wolności. Co on z tym zrobi, dobrze zrobi. Ja spełniłem swój obowiązek z miłością i starałem się go nie poniżyć, nie triumfować na nim. To jest jego sprawa, czy do niego to dotrze. I czy on to przyjmie. Czasem jest tak, że nawet mija wiele miesięcy albo nawet lat. Znam takie przypadki z własnej praktyki, że kogoś upomniałem i ktoś dopiero po 4 latach mi powiedział, że mi za to dziękuję. Gdybym miał taką potrzebę, żeby od razu widzieć, że to się stało, to być może nigdy by nie dotarło, bo by się jeszcze bardziej ta osoba zamknęła. Czy modlić się za egoistów? No, oczywiście, że tak. Za mnie pierwszego. Mam syna, 23, podejrzewam, że lat, a nie 23 synów, z problemem narkotyków. Czy ojciec mógłby podać własne, ogólne, dostępne opracowanie? Ten temat nie mam. Nie jest to moja jakby działka. nie zajmuję się problemami uzależnień tego typu. Nie jest to na pewno bardzo, nie jest to proste. No i niestety nie mam żadnych opracowań na ten temat. Przykro mi, że nie mogę tutaj nic powiedzieć. Jest zbyt dużo, życie jest zbyt obfite i nie jestem w stanie wszystkiego na każdy temat się odnieść.
Ale chciałbym powiedzieć, że zawsze jakimś takim mechanizmem uzależnienia jest brak miłości, jakieś takie problemy. To jest taka książka Wolni od niemocy, taki przewodnik po uzdrowieniu wewnętrznym, prawda? I 7 rozdział.
To pytanie jest bardzo ogólne, chociaż wyczuwam w nim wielką troskę. Chyba matki, która też się martwi nie tylko swoimi dziećmi, ale w ogóle dziećmi. Jak uratować młodzież w szkole średniej? Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to zrobić. Myślę, że Bóg się nad tym też głowi i wymyśla takie różne mechanizmy, które ratują. Ale mogę powiedzieć z praktyki wychowawczej w seminarium, bo jestem tam 12 rok i pracuję z młodymi chłopcami, którzy przygotowują się do kapłaństwa, że mimo tego, że najnowszą generację cechuje narcyzm i dwubiegunowość, to pocieszającą rzeczą jest to, że są niezwykle wrażliwi na prawdę i potrafią być bardzo głębocy. I jeśli spotykają się z czymś bardzo prawdziwym, autentycznym, odpowiadają na to lepiej niż generacja, z którą pracowałem na przykład w 90-tych latach. Także są pewne na przykład złe cechy we współczesnej młodzieży, ale to zło powoduje, że człowiek staje się bardziej głodny tego, co jest prawdziwe. I to jest taki paradoks, bo Bóg zostawił nas w takiej sytuacji na ziemi, nawet pośród działania złych duchów, dlatego że to cierpienie i zło, i nawet grzech, to jest dziwne, co ja teraz powiem, wysługuje się nawróceniom, zwróceniom ku Bogu. Bo kiedy widzimy, jak grzech jest nieszczęśliwy, jak bardzo cierpię i nie mogę sobie z tym poradzić, nikt nie może mi pomóc, no to do kogo ja idę? Wtedy bardzo szybko zwracam się do Boga. I tylko taki sens ma istnienie zła na świecie. Innego nie da się znaleźć innego wytłumaczenia. Zła, cierpienia i tak dalej. Ja sądzę, że Pan Bóg poradzi sobie z naszym światem i również z młodzieżą ze szkoły średniej. Nie tracę nadziei. Jeśli patrzę na młodych ludzi, to widzę, że lepiej mi się z nimi współpracuje, lepiej mi się rozmawia niż, może dlatego, że jestem starszy, ale niż na przykład z tą generacją, którą miałem do czynienia w 90-tych latach. O wiele lepiej. Są wspaniali ci ludzie. Chociaż mają swoje okresy ogromnej ciemności, są doświadczeni przez grzechy, uzależniają się łatwiej i jak mówię, łatwo wpadają w dwa bieguny, a już nie mówiąc o tym, że są bardzo skupieni na sobie. Jak rozpoznać, za kogo możemy, a za kogo nie powinniśmy się modlić? To nie jest prosta sprawa. Nie ma na to generalnych takich reguł, nie, że można książeczkę napisać na ten temat. W mojej praktyce znowu raczej niż z wiedzy, którą posiadam z literatury, to widzę, że tak, że ja bardzo długo czekam jednak. Kiedyś nie byłem taki ostrożny, a w tej chwili to osoba, która na przykład przychodzi do mnie, chociaż nie spowiadam już z zewnątrz ludzi, bo mam pracę w seminarium, ale jeszcze do niedawna tak było, daję sobie duże dystansy czasowe na obserwowanie tego, co mi Duch Święty pokazuje w sercu. Jeśli nie ma oznak obsesyjności, osaczenia, narzucania się, jeśli ja nie mam też takich oznak w sobie, to wydaje mi się, że to jest od Ducha Świętego. Jeszcze sprawdzam. Później patrzę też na znaki łaski. Znaki łaski to jest to, że ktoś na przykład na przestrzeni roku czasu w comiesięcznym spotkaniu, ja widzę, że ta osoba się zmienia. To znaczy, że nie ja swoją wolą oddziaływuję na tą osobę, tylko Bóg. A ja jestem tylko co jakiś czas. Wtedy mam pewność, że Bóg interesuje się tą osobą i jest spokój w naszej relacji. Analogiczna sytuacja może zajść wtedy, kiedy Zastanawiasz się, czy mogę się modlić za tą osobę, czy nie. Obserwuj siebie. Patrz, czy masz znaki łaski i czy masz pokój w duszy. Czy nic cię nie niepokoi. Czy nie ma oznak obsesyjności, że na przykład bez przerwy myślisz o tej osobie i ona ci destabilizuje życie. Nie możesz się modlić, nie możesz spać, nie możesz jeść, martwisz się przesadnie, jesteś nadtroskliwy, kontrolujesz tą osobę. Tu już raczej trzeba się wycofać. To nie jest od Boga ta osoba. Bo demon też przesyła nam czasem osoby takie po to, żeby zniszczyć nasze życie, zranić nas, zdestabilizować nasze życie i po to, żebyśmy się zamknęli na modlitwę później za innych. On ma swoich emisariuszy. Anioł ciemności też przybiera postać anioła światłości. I możesz to rozpoznać tylko wtedy, kiedy masz czas na obserwowanie siebie i tego, co się dzieje między tobą a tą osobą. Że modlę za nią, pomagam jej duchowo. Czy ja nie mam nadtroskliwości, obsesyjności, osaczenia, narzucam się? Czy ta osoba też nie ma takich oznak wobec mnie? To byłoby już pierwszym znakiem, że to chyba nie jest od Boga osoba dla ciebie. Musisz mieć pokój i musisz mieć to w tej modlitwie wytrzymałość. Czy możesz się modlić, czujesz, że możesz się modlić, nie zabija cię ta modlitwa, nie niszczy twojego życia. Wytrzymujesz tą modlitwę. I widzisz też znaki łaski, że ta osoba na przestrzeni roku, dwóch lat w tej twojej modlitwie zaczyna naprawdę przyjmować Boga, ale nie dlatego, że ty to jej narzucasz, tylko że ty towarzyszysz w modlitwie, nawet specjalnie się nie afiszując. Bo jak powiedziałem, można też kogoś osaczać modlitwą, nieustannie mówić. Modlę się za ciebie, musisz to zrobić. Musisz iść do kościoła, musisz iść do spowiedzi. W ogóle słowo musisz jest już oznaką, że ja osaczam tą osobę, nawet wykorzystując modlitwę. I wtedy radziłbym raczej się wycofać z czegoś takiego. I poprawić swoją strategię modlitewną, bo coś ze mną jest nie tak. Ja narzucam swoją wolę pod pozorami modlitwy. Wykorzystuję Pana Boga, właściwie posługuję się Bogiem, a nie służę Bogu. Zamieniam rolę. Jak rozpoznać, czy dam radę, że modlę się za odpowiednią osobę, że pomogę tej osobie w jakiś sposób? No właśnie to jest to, co przed chwilą powiedziałem. Mam czas. Obserwuję swoją duszę, widzę, że znoszę tą modlitwę, widzę, że ta osoba się zmienia, mam w tym pokój, nie mam obsesji tej osoby, mogę to kontynuować. Jeśli czegoś takiego nie ma we mnie i dostaję jakiegoś osaczającego oblężenia, niepokoję się, męczę się tą osobą, jesteśmy za blisko, ciągle myślę o niej, no to lepiej krok do tyłu zrobić. Jeśli oddaję dobrem za zło, to ta osoba, której oddaję dobro za zło, utwierdza się tylko w złu. A gdzie te węgle żarzące? Oczywiście może być i taki przypadek, że dobro za zło jeszcze bardziej kogoś może utwierdzać. Zgadzam się z tym. Ale nie zawsze tak jest. Bo bywa i tak, że to moje dobro, to moje przebaczenie albo moje miłosierdzie wpływa na kogoś tak, jak przebaczenie Jezusa na Piotra. I tu też potrzeba rozeznania. Czy ja obserwując tą osobę i dając jej swoje dobro, modlitwę, łaskę, wspomożenie, cierpliwość, ja widzę, że ta osoba się coraz bardziej utwierdza tylko w złu, czy też na przestrzeni roku, dwóch zaczyna się zmieniać i odmieniać. Obserwacja znaków jest tutaj bardzo ważna i rozstrzygająca. Na przykład, jakie będą znaki, aby wiedzieć, że za tą osobę nie mogę się modlić? Podobnie jak w poprzednich przypadkach, bo to jest podobne pytanie, tylko odwrotnie. Już mówiłem o tym, o tej obsesyjności, natarczywości, narzucaniu się, męczeniu się tą modlitwą i widzę, że ta modlitwa jest dla mnie no, za trudna. Ona destabilizuje moje życie.
Czy mogę? Jak pojawia się taka pokusa, bywają takie przypadki i ktoś wpada w takie same grzechy ciężkie, jak ta osoba, za którą się modli. Czy to już jest taki znak, żeby przerwać modlitwę?
Lepiej tak, bo to jest znaka, że złe duchy, które osaczyły tamtą osobę, za którą się modlę, dorwały się do mnie, a ja mam za małe środki obronne, żeby się temu przeciwstawić. I widzę, że, bo zdarza się tak, że albo złe duchy, albo nawet grzechy wprost nam się pojawiają, czy pokusy tej osoby. Jeśli to jestem w stanie znieść, mogę się dalej modlić, ale jeśli nie mogę tego w stanie znieść i zaczynam nawet grzeszyć, i to takimi samymi grzechami, jak osoba, za którą się modlę, to lepiej zrobić krok do tyłu. Lepiej się wycofać. Szukaj pokoju i dąż do niego. Jest taka zasada biblijna. Na czym polega dokładnie oddawanie Panu Boga naszych trudów i cierpień? Zrobiliśmy to dokładnie na adoracji. Nie ma czegoś specjalnego. Po prostu mu to wszystko mówię, co on mi pokazuje w duszy. Zrobiłem tylko takie może nieudolne wprowadzenie, ale chodzi o to, żeby znowu obserwować swoje wnętrze. Patrzę w swoje wnętrze, modlę się do niego i mówię: Duch Święty, Jezu Chryste, pokaż mi to, co chcesz, żebym ci dał. Czekam 5 minut, 15 minut. W moim przypadku było to około 20 minut. Pokazał mi trzy rzeczywistości, które były przyczyną różnych moich problemów. Oddałem mu to i koniec. On słyszy, jest Bogiem. Nie muszę mieć jakichś specjalnych tutaj znaków potwierdzenia. Ta rozmowa była prawdziwa. Naprawdę wierzę w to, że on to wziął. Nawet mnie nie interesuje, jak on to załatwi. Jest Bogiem. Mam pokój w tym, że kiedy mu coś powierzam, on się tym naprawdę zajmie. W swoim czasie zrobi to, co trzeba. I ty tak samo zrób, że kiedy oddajesz coś Panu Bogu, nie rób coś ekstra. Rób to w zwykły, prosty sposób. Najlepiej właśnie na adoracji. Może być też różaniec, ale adoracja jest bardzo dobrą przestrzenią na obserwowanie swojego wnętrza i oddawanie tego, co Bóg pokazuje. To jest bardzo proste. Nie musimy też od razu odczuć jakiejś wspaniałej ulgi, uniesienia ku niebu, uwolnienia, stanów uzdrowienia i tak dalej. Ja mam totalne zaufanie do Niego, że On to zrobi w swoim czasie lepiej niż ja, najlepiej. Nawet nie będę Go podglądał, nie będę kontrolował, sprawdzał. Ja Mu oddałem. On wie, co z tym zrobić. Ufam Mu. I to zaufanie jest powierzeniem się. W zwykłych słowach. W jaki sposób możemy się modlić w Kościele za osoby na przykład bardzo silnie zniewolone? O, tutaj form jest bardzo dużo. Począwszy od tego naszego zwykłego różańca czy koronki do miłosierdzia Bożego, jeśli wspólnota się modli, nawet w modlitwie powszechnej, w modlitwie specjalnej, w modlitwie wspólnotowej, stawienniczej. Jest tak dużo tych form akurat w Kościele w tej chwili, że aż trudno mi wszystkie wymienić, ale zawsze, kiedy się modlimy we wspólnocie i w Kościele, jesteśmy bezpieczni i możemy się modlić w jakiejkolwiek intencji i za kogokolwiek. Gorzej jest, kiedy wybieram konkretną osobę i wchodzę w osobistą modlitwę za konkretną osobę. Wtedy trzeba rozeznania, czy mogę znieść tą modlitwę i czy ta osoba jest od Boga mi posłana. Czy osoba nieochrzczona, która pragnie Boga, ale ze względów formalnych co najmniej półrocznego przygotowania katechumenów, a tu brak czasu, praca od rana do wieczora, brak akceptacji ze strony męża, z którym ma tylko chyba ślub cywilny, nie podjęła żadnych wysiłków w tej sprawie, czy taka osoba będzie zbawiona. Nie wiem. Ja nie wiem, ja ufam, że ja będę zbawiony, ale też tego nie wiem. To wie tylko Bóg. Trzeba wierzyć, że będzie zbawiona, bo wynika z tekstu, że jeśli ona pragnie, a Bóg pragnienie liczy za wydarzenie, to znaczy, że proces się rozpoczął, napotkał pewne trudności, ale przy odpowiednim wsparciu, na przykład modlitewnym, zakończy się sukcesem i dojdzie do tego. Trzeba czasu na pewno, ale pragnienie już jest bardzo dobrym sygnałem. Jak ktoś pragnie i nie oszukuje się w tych pragnieniach, to sądzę, że wcześniej czy później, tylko trzeba cierpliwości znowu, uda się ta sprawa. Jezus przyszedł do mnie przez krzyż i cierpienie. Dostałam piękny czas na poprawienie. Chyba jestem gotowa na spotkanie z Panem. Czy w posługiwaniu przy umierających jest niedobre dla mnie, jeśli przychodzą mi na myśl wszyscy grzesznicy poprzednich pokoleń? Nie wiem, czy jest niedobre, czy dobre. To zależy od tego, czy możesz to znieść, i czy to nie niszczy twojego życia i nie destabilizuje, nie powoduje takich stanów, że nie możesz je wytrzymać. Jeśli możesz to wytrzymać i masz w tym pokój, a tylko ci to przychodzi na myśl, ogarnij to modlitwą. Myślę, modlę się za umierającego i jego przodków, ale nie wszędzie odczuwam takie stany. Nie zawsze się odczuwa takie stany. Fakt, tak, to prawda. Ból, żal, cierpienie. Czasem się odczuwa. Nie rozeznaję, czy to za moje grzechy, czy za innych. Jeśli nie rozeznajesz, to może nie trzeba. Po prostu to, co przeżywasz, układaj w modlitwie. Pan nam daje poznać tylko takie rzeczy, które są nam potrzebne. Nie musimy wiedzieć wszystkiego. Tak jak powiedziałem o tym oddawaniu Jemu. Ja Mu to oddaję i zostawiam Jemu proces uregulowania mojego życia. Nie muszę wiedzieć, nie muszę powiedzieć, Panie, jak to będzie, kiedy to będzie, co się stanie, ile to będzie trwało, jakie będę miał znaki. Nie, to jest Jego sprawa. Będzie chciał, to mi powie i mi powie to, co On będzie chciał. Trzeba mieć zaufanie do Boga. Nie musisz rozeznawać do końca tego znaku. Czy aż tak bardzo Bóg mnie umiłował? Oczywiście, że tak, że dał mi cierpieć. To jest temat na osobną konferencję. Czy Bóg daje nam cierpienie? W moim doświadczeniu duchowym wiem, że Bóg rzadko daje cierpienie. I to osobom wybranym i specjalnie tylko do tego wybranym. Że dzieli się swoim cierpieniem Chrystus z jakimiś osobami. W większości wypadków cierpimy z powodu konsekwencji swoich grzechów, z powodu nawet bardzo fizycznych, z tego, że nie dbamy o życie, z tego, że naiwnie podchodzimy też do relacji międzyludzkich i sami siebie ranimy, a i gdzieś tam jeszcze później jest cierpienie, które zadają nam złe duchy i jeszcze jest to cierpienie na samym końcu, które Bóg nam daje dla naszego oczyszczenia, uzdrowienia, dla pokory, dla stanów uświęcających. Ale to nie są takie częste przypadki. Najczęściej cierpimy z powodu, nie dlatego, że Bóg nas umiłował, tylko dlatego, że na przykład mamy w otoczeniu ludzi, którzy nie mogą znieść tego, że Bóg nas umiłował i że się modlimy i że akurat dochodzi do procesu rozłamu między nami a najbliższym otoczeniem, które nie może tego znieść. To nie tyle Bóg nas umiłował i dlatego cierpimy, tylko dlatego, że nas umiłował, niektórzy zadają nam cierpienie na przykład. Proszę Ojca o pomoc w rozeznaniu mojego problemu z bratem, który przeszło 8 lat po chyba rozwodzie, tak mi się wydaje. Odszedł od Boga, nie chodzi do kościoła, nie modli się, nie przebaczył swojej żonie, teściowej, bluźni przeciw kapłanom, a mnie, swojej siostrze, która modli się za niego wraz ze swoim mężem, a że ja poszczę i daję na mszę świętą, a on mi ma to za złe. Agresja jest z jego strony w stosunku do mnie. Właśnie mówiłem o tym w konferencji, że no jak zaczynasz się modlić za kogoś takiego, może dojść do takich ataków i ty się zastanów, czy możesz je znieść, czy one są w stanie, czy są dla ciebie do wytrzymania. Czy mam dalej się modlić? Jeśli czujesz, że jest to dla ciebie za trudne, to tak ci radzę i tak czuję, że powinienem ci nawet tak poradzić, że zrób dystans, zrób sobie urlop w modlitwie, żeby obserwować swoje wnętrze, co się dzieje. Czy uspokoiło się to, czy jeszcze nie? Też obserwuj się pod takim kątem, czy nie jest tak, że za bardzo chcesz, żeby on się nawrócił. I że to jest twoja taka ludzka wola, a nie Boża. Bo wtedy możesz mu utrudniać nawrócenie. Kiedy go informujesz o modlitwie, mówisz mu, narzekasz na niego albo próbujesz go korektować, to może wywoływać u niego budowanie muru przed tobą. I wtedy jeszcze to będzie trudniejsze. Trzeba bardzo delikatnie do tego podchodzić. Zrób sobie urlop z miesiąc czasu i zobacz, co się dzieje w twojej duszy. Urlop od modlitwy za niego. Ale nie dziw się temu, że on tak reaguje, bo akurat o tym mówiłem do południa, że to jest naturalne, normalne, że takie są reakcje. Chcę nadmienić, że przechodzę lęki ostatnio. Chyba jestem w depresji, jakimś przygnębieniu. Też mówiłem o tym. Wydaje mi się, że stan mojego brata jest jeszcze gorszy niż był. Z całego serca Bogu dziękuję za katechezy. Może być jeszcze gorszy. Dlatego jeśli to jest dla ciebie trudne, a tak czuję, że jest to bardzo dla ciebie trudne, to proszę ciebie, zrób urlop, poobserwuj swoją duszę, zobacz, co ci Bóg pokazuje. Miesiąc czasu najmniej takiego urlopu potrzeba, żeby zobaczyć, co się dzieje w środku. Tydzień czasu jest za mało, żeby zobaczyć, rozeznać, jaką wolę ma Pan Bóg w tej sprawie. Ale nie myśl, że sprawa jest niemożliwa do wygrania. W tych wszystkich modlitwach, które kierujemy za osoby bardzo bliskie na przykład, popełniamy taki błąd, że chcemy coś za szybko zrobić, że chcemy szybko zobaczyć efekt, szybko zobaczyć, że ktoś się nawrócił. To często działa odwrotnie. I jak powiedziałem już na samym początku, jeśli jeśli człowiek nie ma też w sobie takiej dyspozycji do ukrycia swojej modlitwy, jak nie chwali się tą modlitwą, nie narzuca się tą modlitwą, nie informuje, nie kontroluje, nie manipuluje modlitwą, to wtedy jest skuteczniejsza ta modlitwa i szybciej działa. Wszystko, co jest ukryte, czyli skromne, ma większe działanie. Jeśli mam na przykład siostrę i ona grzeszy, robi różne straszne rzeczy, a ja mówię, codziennie do niej dzwonię, smsuję i mówię, że modlę się za nią, że chcę, żeby ona się nawróciła, namawiam ją na spowiedź, żeby poszła do kościoła, mówię, jak bardzo się martwię, to właściwie przedłużam okres nawrócenia się tej siostry. Bo ona się będzie broniła przede mną. I wtedy jest jeszcze trudniej zobaczyć to, że coś dobrego się w niej stało. Dostałem jeszcze dwa pytania, więc spróbuję na nie odpowiedzieć. Ktoś pyta mnie, jak modlić się w intencji księdza, który jest uzależniony od alkoholu i w sposób nietrzeźwy sprawuje mszę świętą. Drugie pytanie jest, no, możliwe, że w tym samym gatunku, chociaż wprost może nie napisane jest, o co chodzi. Czy należy modlić się i jak za kapłana z 7-letnim stażem, który wziął urlop i podjął pracę i studia cywilne? W ogóle modlitwa za kapłana, jakie ja mam doświadczenie, jest trudną modlitwą, a szczególnie w takich wypadkach radziłbym nie modlić się samemu w takiej sprawie. Nawet w kilka osób, byleby nie samemu. Dlaczego? Dlatego, że mam takie doświadczenie, że modlitwa za kapłana, który odchodzi, ma trudności z powołaniem, jest uzależniony, łamie się w swoim powołaniu, albo już odszedł, albo dopiero co odszedł, może spowodować, że jeśli jedna osoba się za niego modli, to może stać się obiektem ataków takich grzechów czy odstępstw, jakie dotknęły tego kapłana. I znam osoby, które się pojedynczo modliły za kapłanów w podobnych okolicznościach. Towarzyszyły im stany depresyjne, stany rozpaczy, nawet pokusy samobójcze i również miały ataki pokus grzechów, w których byli uwikłani ci kapłani. Było to dla nich bardzo trudne. Więc radzę rozłożyć tę modlitwę na kilka osób. To jest i większa skuteczność, i większe bezpieczeństwo. Nie ma wtedy takich ataków.